Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku przy projektorze. Przed Wami rumba. Z okazji Halloween oczywiście pogadamy sobie dzisiaj o horrorach, jak żeby o czymś innym, prawda? Dzisiaj ze mną będzie prowadził znany i lubiany przez wszystkich Kotek Mruczek.
Witam serdecznie, nazywam się Adam Kotkiewicz, na imię mam Adam. A ponieważ właśnie w tych pięknych okolicznościach przyrody się spotykamy i wiesz co, powiem ci, Olu, jedną rzecz, z uwagi na to, że w ostatnich dniach tak naprawdę, jak się natchnąłem w ogóle do koncepcji tej audycji i tak dalej, stwierdziłem, że im starszy jestem, tym bardziej lubię jesień. Jak sobie teraz popatrzę, jak wszystkie liście robią się brązowe, jak to spada na ulicę, jak coraz chłodniej się robi, jak teraz za oknem mam naprawdę fenomenalnie piękną mgłę, także nie widać nawet ulicy pod blokiem, to jest to niezwykle piękne wrażenie, jak wszystko chyli się ku pewnej śmierci, ku pewnej grozie i o takiej grozie dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać.
Zgadzam się z tobą całkowicie. Ja już od dawna jestem jesieniarą, ale jak każdy wie, znaczy każdy, no, z naszego Discorda i z naszego tutaj kanału przy mikrofonie, nienawidzę lata, więc jesień jest ekstra, naprawdę. No i ta mgła. U nas w mojej mieścinie akurat mgła jest bardzo częstym zjawiskiem i takim, że ona nie schodzi praktycznie. Jak schodzi, to jest już południe, w innych miastach już jest piękne słońce, a tutaj jest zawsze szaro, buro, ponuro i mgła. Także no, ja jestem zachwycona.
Czyli suwałki. No dobrze, a dzisiaj testujemy sobie pewną taką formułę 3 po 3, teoretycznie można tak roboczo ją wcześniej nazwałem. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze będziemy do tego wracać, zobaczymy jak się dzisiaj to sprawdzi, zarówno ja, jak i Ola. Przygotowaliśmy po 3 filmy, tak trochę z różnych półek, z różnych rzeczy. Tytuły raczej właśnie znane tym razem, tak? Ostatnio, z tego co pamiętam, kiedy się przy mikrofonie pojawiałem, to mówiliśmy o filmach raczej kompletnie nieznanych. Dzisiaj uderzymy trochę z tej drugiej mańki, a przynajmniej o znanych seriach i jej dziedzictwu, które nie zawsze się dobrze sprawiło, ale zaryzykujemy. Także zapraszamy do naszych horrorów od A do U. What the fuck?
Dokładnie tak, a jeżeli chcecie z nami pogadać, to my jesteśmy oczywiście na tak, bo lubimy z wami rozmawiać. Zapraszamy na naszego Discorda. Opis jest oczywiście, czyli no, zaproszenie do Discorda jest w opisie kanału. Także wbijajcie śmiało, dzwońcie do nas. My jesteśmy bardzo chętni na rozmowy. Jako że koty mają pierwszeństwo, ja pukam, ty mówisz, śmiało zaczynaj.
Okej, no skoro tak, to ja bardzo chętnie. Chociaż u mnie to będzie troszkę przebieżka po reżyserach i producentach, czego zazwyczaj aż tak bardzo nie robię. Nie zwracam uwagi szczególnej na to, kto ten film stworzył, szczególnej już kompletnie, kto w nim gra. Nie mam zwyczajnie w zwyczaju. Niech będzie, jesteśmy na żywo, mogę sobie pozwolić na takie lapsusy. No i opowiem wam historię trzech, a w zasadzie czterech producentów, czterech reżyserów, którzy mają szczególne miejsce w moim serduszku. Tak bardzo, że ich filmy, Szczególnie te horrorowe, a w takich się akurat specjalizują, będą dzisiaj na mojej liście i tak szczerze mówiąc mógłbym je oglądać cały Halloween i nie tylko, całą ich filmografię od A do Z, od początku do końca. Zacznę sobie zatem od Tima Burtona i Nightmare Before Christmas, czyli po polsku Miasteczko Halloween. W 2005 roku wyszła polska wersja spolszczona przez Start International Polska, zlecona przez Disneya. Produkcja. Nie obejrzałem jej, nie odważyłem się jej obejrzeć, bo Start International jest taką trochę, można powiedzieć, biedronką, jeżeli chodzi o lokalizację filmów, animacji, gier i tak dalej. I trochę się bałem, że to wrażenie, to fantastyczne wrażenie, które miałem oglądając po raz pierwszy Nightmare Before Christmas, zostanie w jakiś sposób złamane. Z bardzo wielu powodów jest sporo rzeczy, które są charakterystyczne dla danego języka. Jest to w dużej mierze musical, wobec czego tutaj koncepcja budowania tych słów i przerobienia piosenki angielskiej na polską jest zwyczajnie tak szaleńczo trudna, żebym się osobiście nie odważył, nie wiem, jakoś naruszać tego mojego pierwotnego wrażenia. A właśnie w kontekście Halloween, chociaż to był taki taka moja pierwsza koncepcja, ale potem się to bardziej rozrosło na filmy związane z Halloween, czy warte w Halloween do obejrzenia, Lądujemy w miasteczku Halloween. Miasteczku, gdzie każda jedna z postaci ma proste zadanie. Przez cały rok przygotowują się do Halloween. Przygotowują się do straszenia, robią sobie straszne stroje, ćwiczą sobie krzyki, ćwiczą sobie różnego rodzaju śmieszno, straszne gagi. I film się zaczyna tym, że Halloween się kończyło. No i tutaj już trzeba by było zacząć się powoli przygotowywać. No, spokojnie poczekać do następnego Halloween, w międzyczasie oczywiście przygotować kolejną serię tych zabawno-śmiesznych gagów, trochę właśnie czasami nawet w stylu Potwory i Spółki, które wydaje mi się, że całkiem sporo dziedziczy z Nightmare Before Christmas. Natomiast główny bohater, Jack Skellington, który jest takim, można powiedzieć, księciem Halloween, taką najbardziej reprezentatywną postacią, największy postrach, który jest tylko w mieście. Tutaj na screenie go widzimy jako tego pięknego gentlemana w stylu Slendermana z piękną czaszką, trochę ustawioną na styl Święta Śmierci, całe w ogóle wzornictwo w postaci w tym filmie mi się kojarzy właśnie z tym meksykańskim świętem śmierci. To w jaki sposób te postacie mają zrobione usta, te wszędzie pojawiające się czaszki i tak dalej, mimo że święta śmierci, czy Day of the Dead, tak, czy jak to się tam po ich niemu nazywało, nie pamiętam, przepraszam, w tej chwili. Widać bardzo takie, ono jest mało halloweenowe, tam są co prawda te dynie od czasu do czasu, ale ten strach, ta śmierć jest dużo taka bardziej, dużo bardziej namacalna. No i nasz główny bohater, wskutek dziwnego incydentu, oddalając się od miasteczka, trafia na miasteczko Świąt Bożego Narodzenia. Inne, również takie fantastyczne, trochę fantazy miejsce, w którym to zupełnie inne postacie, elfy, renifery, skrzaty, no i Santa Claus, tak, Święty Mikołaj, który jest usłyszany przez naszego bohatera jako Sandy Claus, który właśnie raz do roku lata po całym świecie i daje prezenty dzieciom, rozprzestrzeniając piękną atmosferę świąt nad całym światem. No i nasz Jack wpadł na pomysł, że kurczę, no przecież nie może robić przez całe życie tego samego, warto by było spróbować może czegoś innego. No i zaczyna kombinować tak, żeby samodzielnie, a czy w zasadzie razem z jego pobratymcami z miasteczka Halloween, spróbować przygotować święta Bożego Narodzenia. I tutaj też się odwołam troszkę do jednego z wywiadów z Timem Burtonem, który opowiadał właśnie, że kiedy małym chłopięciem był, to wtedy ten czas pomiędzy Halloween a Bożym Narodzeniem tak naprawdę zlewał mu się trochę w jedno i my sami też odczuwamy w zasadzie to samo. Kiedy wiemy, że już znicze, już dziś wieczorem będą znikać z hipermarketów, a w ich miejsce pojawią się świąteczne ozdoby, w głośnikach pojawią się kolędy i to tak naprawdę przechodzi w taki jeden czas, takiego spokojnego czasu, bez względu na to, gdzie pracujemy, no może poza magazynami Amazonu, ale to jest inna historia, to jest Halloween 24/7 przez cały rok. Jakoś kulturowo nam się to zlewa w jedno. Jedne święta przechodzą w drugie, a ponieważ w kulturze Stanów Zjednoczonych no Halloween nie ma aż takiego smutnego podejścia, jest to również całkiem radosne święto, gdzie można się pobawić, no i dochodzi do całej sytuacji, do całego łańcucha nie do końca poprawnych zdarzeń. No po pierwsze, w jaki sposób ktoś, kto całe życie tylko i wyłącznie straszył, miałby nagle brać się za to, żeby robić święta Bożego Narodzenia, więc nasze kreatury z miasteczka Halloween robią to, co potrafią najlepiej, czyli próbują zorganizować te święta na swój określony sposób. Prezenty, które przygotowują, raczej też, no, mimo wszystko będą straszyć, one są w jakiś sposób takie ohydne, nieprzyjemne, paskudne. Co więcej, nasz główny bohater wpada jednak na pewien problem, ponieważ ten paskudny Sandy Claus zniszczy ich cały projekt, jeżeli wyruszy swoimi saniami zaprzęgniętymi do magicznych reniferów. i zacznie jednak robić swoją robotę. Dlatego trzeba go porwać, a potem gdzieś tak w tle się pojawia też wątek, że trzeba go zabić, żeby czasami nam nie przeszkadzał. Nie chcę tutaj się wystrzeliwać z całej fabuły, bo albo Nightmare Before Christmas już obejrzeliście kiedyś, a warto do niego wrócić, albo wcale go nie oglądaliście, więc nie będę psuł dalej fabuły, tylko mniej więcej sobie tutaj zarysowałem całą koncepcję. Natomiast skupię się trochę bardziej na warstwie estetycznej i klimatycznej całej produkcji. Całość powstała na kanwie trzystronicowego wiersza napisanego przez Tima Burtona w 1982 roku, kiedy to był jeszcze animatorem w studiu Walta Disneya. No i udało się najpierw zrobić z tego krótkometrażowy film, którego powiem szczerze nie widziałem, a kiedyś chyba będę musiał sprawdzić, ale nie wiem, czy mi się uda do niego dotrzeć. Vincent natomiast w pełnometrażowej odsłonie trafił w bardzo niefajnym momencie, ponieważ trafił równocześnie z Parkiem Jurajskim. No i w czasach, w 1993 roku miał swoją premierę. No i był to pierwszy film animowany, który został nominowany do Oscarów. W czasach jeszcze, kiedy Oscary cokolwiek znaczyły, w kategorii efektów specjalnych, efektów wizualnych. Natomiast niestety w tym samym roku wyszedł Park Jurajski. Wszyscy lubią dinozaury, no i niestety film ten przegrał, natomiast pozostawił za sobą wręcz, jak to tu i ówdzie poczytałem, wręcz kultowe dziedzictwo. Zresztą tutaj jeszcze chciałbym ze trzy zdania odnośnie samego Tima Burtona powiedzieć i nie tylko klimatu Nightmare Before Christmas, tylko jego całej filmografii od właśnie naszego dzisiejszego głównego bohatera, przez Charlie i Fabrykę Czekolady, poprzez Batmana nawet na Sweeney Todzie kończąc. Gdzie Tim Burton ma moim zdaniem niesamowity wręcz talent do przekazywania grozy w sposób familijny. Każda z tych produkcji jest tak naprawdę filmem, który możesz sobie obejrzeć ze swoim dzieckiem. To akurat, nie wiem, jakieś 7-8 lat spokojnie. O te bardziej krwawe typu Sweeney Todd, no to powiedzmy te 12 jeszcze jak cię mogę. Natomiast cały czas widzimy od samego początku, że jesteśmy w świecie baśniowym, tam światło działa zupełnie inaczej. Tam postacie są okej, są jakoś powiązane ze śmiercią, ale też są na swój sposób szlachetne. Nie są niepotrzebnie brutalne, nie są wulgarne, mają jakąś tam odpowiedzialność, mają swoje rodziny, mają swoich przyjaciół, bliskich, dbają o swoją lokalną społeczność. Tak jeszcze tak nawiasem mówiąc, we współczesnych czasach, kiedy film podchodzi pod ocenę, jeżeli chodzi o rating dla dzieci, to nie tylko to jest tam, nie wiem, krew, seks, przemoc, narkotyki i tak dalej, bo to jest bardzo duże uproszczenie. Natomiast jeżeli film by przedstawiał wyłącznie postacie, które są całkowicie nieodpowiedzialne, czyli nie wiem, nie mają pracy, kradną tylko, łupią i tak dalej, to już wtedy nie dostaniesz ratingu nawet 16+. Takie są mniej więcej współczesne wymogi. Mógłbym o tym kiedyś naprawdę więcej porozmawiać, ale musiałbym jeszcze dokładniej oczywiście temat zgłębić, żeby się więcej dowiedzieć, natomiast to nie jest aż tak bardzo proste, jak nam się wydaje, kiedy w rogu naszego telewizora widzimy kluczyk na czerwonym tle. No właśnie, a Tim Burton bardzo zręcznie manewruje, tworząc tak naprawdę opowieści korzystające trochę właśnie zarówno z dziedzictwa Lovecrafta, Edgara Allana Poe, jak i braci Grimm, w sposób taki bardzo ucywilizowany, ale w dalszym ciągu ma tę charakterystyczną dla produkcji Disneya koncepcję, że wiesz, że to nie jest prawdziwy świat, że to jest jakaś baśń, że to jest jakaś opowieść o jakimś innym świecie, który nie do końca musi być z nami powiązany, i w ten sprytny sposób wydaje mi się, że jest to klucz do sukcesu, między innymi właśnie The Nightmare Before Christmas, jak i również jego późniejszych produkcjach, że nie mówimy o horrorze, tylko mówimy o fajnej komedii dla całej rodziny.
Czyli zaczęliśmy od kategorii bardzo, bardzo lubiany przez nas horror. A
No
zanim,
właśnie,
no.
opowiedz jeszcze, jak ty odbierasz Nightmare Before Christmas, bo ja tutaj jeszcze się uczciwie muszę podzielić. W tej skali 10-punktowej, zazwyczaj używanej do opisywania filmów, jest to zdecydowane 10 na 10. Jest to kompletnie nowatorski film, który jest nakręcony niesamowicie trudną techniką. Mimo że był dobrze ubudżetowiony, mimo że stało za tym naprawdę mnóstwo fajnych głów, to nawet mając pieniądze, to jeszcze nie znaczy, że od razu zrobisz coś, dobrego. Natomiast tutaj mamy wszystko. Taką idealną halloweenową, czy halloweenowo-świąteczną wręcz, opowiastkę, jakiej jeszcze nigdy wcześniej nie było, opowiedzianej w sposób, jakiej jeszcze nigdy wcześniej nie było. To znaczy, było oczywiście, animacja poklatkowa była wykorzystywana w wielu przypadkach, natomiast te filmy zwyczajnie się bardzo brzydko starzały. A ten, dzisiaj oglądany, daje te same przyjemne wrażenia, co dawał w momencie wyjścia. Co więcej, jeszcze powiem, z uwagi na to, że jest to film wysokobudżetowy, to był on kręcony zwyczajnie bardzo dobrym sprzętem i w 2005 roku wyszedł remaster, który w kinach się pojawił jako Nightmare Before Christmas 3D. Czyli już wtedy, w 93, a nawet wcześniej, bo już takie też sytuacje były, no producenci wiedzieli, że kurczę, trochę technologia się zmieni, a weźmy to nakręćmy dwoma kamerami naraz. Tak na wszelki wypadek.
Okej, zanim powiem tutaj swoje zdanie na temat tego, co mówisz, to bardzo, bardzo dziękuję sponsorom, którzy dzisiaj wysłali nam donaty, czyli Belkanesowi, no to stały nasz sponsor, oraz swój nick i Bu. Także wielkie, wielkie dzięki, naprawdę przyda się i w ogóle fajnie. No ale co, powracając do filmu, o którym mówisz, no ja się całkowicie z tobą zgadzam, ponieważ kocham Tima Burtona, uwielbiam jego animację całym sercem i Nightmare Before Christmas też dla mnie to jest 10 na 10, uwielbiam, oglądałam parę razy i będę na pewno jeszcze raz oglądać. Jedyny film, raczej jedyna animacja Burtona, którą lubię bardziej niż właśnie Nightmare, to jest Gnijąca Panna Młoda. To jest tak piękna historia, tak smutna, no naprawdę rozrywa serce i mogę oglądać w nieskończoność, więc to jest mój numer jeden, co nie umiesza absolutnie Nightmare'owi, bo jest, no po prostu jest genialnie zrobiony, wszystko w nim jest fajne, każda postać jest jakaś, jest inna i jest po prostu zachwycająca. I jeszcze tutaj taki mały, nie wiem, smaczek, easter egg, że ten piątek duszek, którego widzimy właśnie w tej animacji, to jest piesek tego Vincenta, prawda?
Tak, dokładnie tak. Piesek się nazywa Zero i również pracuje jako fragment zaprzęgu, kiedy to Jack rusza w swoją absurdalną podróż. Jeszcze tutaj jedno zdanie odnośnie Gnijącej Panny Młodej. Film faktycznie fenomenalny, ale to jest w dalszym ciągu komedia romantyczna, więc nie będę podzielał twojego entuzjazmu, no i zostawiam mu uczciwe 9 na 10.
Ja obu filmom dałam 10 na 10 z serduszkiem, no jednak tak minimalnie wolę Gnijącą Panną Młodą, no jest to bardzo smutna historia, no nie będziemy o tym w sumie gadać, bo może, znaczy ja na pewno kiedyś o tym wspomnę przy innej audycji, ale to na mnie wywarło jakieś takie większe wrażenie, no co absolutnie nie umniejsza Christmasowi, bo jest również świetne. Zatem skoro jesteśmy przy kategorii świetnych horrorów, które polecamy, to ja przygotowałam sobie film z 2019 roku, więc całkiem nowy, pod tytułem Midsommar. Midsommar wyreżyserował Ari Aster. Jest to reżyser taki, on nie ma na swoim koncie wielu filmów, ale jego filmy są świetne. Więc kiedy obejrzałam jego pierwszy horror, Dziedzictwo Hereditary, który bardzo mi się podobał, pomyślałam sobie, o na pewno, jak on coś nakręci, to obejrzę coś zdecydowanie, no jego nowe dzieło na pewno obejrzę. No i rok później wyszedł Midsommar. Midsommar to jest film, który trwa około 3 godzin i jeżeli już decydujecie się go oglądać, to tylko i wyłącznie wersję reżyserską, ponieważ w wersji okrojonej mamy wyciętą jedną scenę, która dużo nam pokazuje. No więc zdecydowanie tylko i wyłącznie oglądajcie wersję reżyserską. No i co mamy w filmie Midsommar? Główną bohaterką jest Dani, którą gra rewelacyjna Florence Pugh. zachwyciła mnie w tym filmie, więc kiedy widzę, że ona będzie grała w jakichś innych, no właśnie chyba w Dunie nowej ma zagrać, to już jest zdecydowanie dla mnie wielki plus. No i Dani, niestety w jej życiu dzieje się dużo złego. Jej chora na depresję siostra popełnia rozszerzone samobójstwo, zabijając siebie oraz rodziców. Dani tkwi w dosyć toksycznym związku, który jest tak na granicy rozpadu, także ma nieciekawie. No i w tej całej sytuacji ich wspólny znajomy, jej chłopaka i takiej ich ekipy, która tam razem się utrzyma, proponuje im wyjazd do małej szwedzkiej osady. Akurat tam będzie się odbywało takie święto przesilenia letniego, więc będzie ciekawie. No to żeby trochę odsapnąć od rzeczywistości, Dani, jej chłopak oraz ich grupka przyjaciół postanawiają wyjechać do tej małej mieściny w Szwecji. Kiedy docierają na miejsce, ich oczom ukazuje się przepiękna, absolutnie naprawdę zachwycająca osada, w której ludzie po prostu są absolutnie przemili. Wyciągają ci rękę, kiedy prosisz o pomoc, dają ci wikt i opierunek. No po prostu no nie ma się do czego przyczepić. Oprócz tego, że ludzie są bardzo przyjacielscy, miło nastawieni, nie traktują ich jak obcych, tylko po prostu od razu są przyjęci do ich osady. Mamy arcypiękne krajobrazy. Osada leży oczywiście w malowniczym miejscu, wokół są góry, lasy. No nic dodać, nic ująć. Można się zrelaksować i trochę od tej szarej rzeczywistości, która u Dani niestety jest bardzo przykra, no można troszeczkę odsapnąć. No i tak mijają dni, rozpoczyna się święto. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby po paru dniach nie okazało się, że rytuały związane z letnim przesileniem są dosyć kontrowersyjne, a nawet można powiedzieć, że dosyć krwawe. No ale jak to Amerykanie, no co oni mogą w tej sytuacji zrobić? Nic. No, muszą dostosować się do tego, co ich nowi gospodarze robią, więc chcąc nie chcąc, a raczej bardziej nie chcąc, biorą udział w tych rytuałach. Nie będę opisywać, jakie one są, ponieważ nie będę tutaj spoilerować, ale podoba mi się ten kontrast, który jest wraz z tymi pięknymi krajobrazami, z tymi pięknymi ujęciami, zdjęciami. No i kontrastem tego są właśnie te krwawe rytuały, które no niestety nie są dla naszych gości miłym doświadczeniem. Warto tutaj wspomnieć, że zdjęcia, które naprawdę są przepiękne, to jest uczta dla oczu. Ten film to jest uczta dla oczu przede wszystkim. Po prostu kolory są piękne, zdjęcia są piękne, a zdjęcia robił Polak. Już sprawdzam, to był Paweł Pogorzelski, z tego co pamiętam, ale chcę się upewnić. Tak, Pogorzelski Paweł. Wielkie szapoba za to, co zrobił. Naprawdę rewelacja. No i co? Ja temu filmowi dałam 9 serduszkiem. I sobie taką listę zrobiłam z plusami i minusami. No więc plusami jest na pewno bardzo ciekawa historia, chociaż jest to historia, która w paru horrorach już była przedstawiona, ponieważ na przykład możemy się z nią spotkać w kulcie czy w osadzie, więc nie jest to żadna nowość. Jednak tutaj jest przedstawiona w sposób wybitnie atrakcyjny. No, gra aktorska jest na bardzo wysokim poziomie. Scenariusz, kostiumy, scenografia, no wszystko jest no dopracowane w najmniejszym szczególe. Po prostu, tak jak mówiłam, ten film to uczta dla oczu. Można się zachwycać zdecydowanie. I fajne jest to, że ja ten film oglądałam dwukrotnie. I za drugim razem okazał się jeszcze lepszy, ponieważ kiedy już znam fabułę, okazuje się, że szczegóły odnoszące się do akcji, które będą w tym filmie, są dosłownie wszędzie. One są w haftach na ubraniach, w malowidłach na domach, nawet w krajobrazach. Także po seansie warto sobie obejrzeć filmy na YouTube, które przedstawiają nam takie fajne szczegóły i smaczki, które można odnaleźć w tym filmie i które już później widzisz po raz drugi oglądając. Także Midsommar dla mnie zdecydowanie 9 na 10 serduszkiem.
No okej, ciekawy wybór, powiem szczerze. Sam pamiętam, też oglądałem ten film dwa razy, a to z bardzo prostego powodu, dlatego że w pierwszym momencie, kiedy dowiedziałem się, że Midsommar jest gdzieś do obejrzenia w miejscach, z których korzystam do oglądania, No to tak sobie tam rzuciłem dosłownie okiem. O, tutaj kult, sekty. Ej, fajnie, uwielbiam kulty, uwielbiam sekty, będzie super. I tak podszedłem do tego kompletnie, kompletnie nie zdając sobie sprawy, przede wszystkim nie wiedząc, że reżyser też stał za Hereditary, czyli chyba najstraszniejszym horrorem tej części XXI wieku, przynajmniej dopóki, a przynajmniej na moment, kiedy wyszedł. No i kiedy zacząłem oglądać, to się rozwijało po prostu jak papier toaletowy, także drodzy oglądacze, to jest celowy zabieg, żeby trochę cię uśpić, żeby trochę właśnie tak osłabić twoją czujność, no i nagle przychodzi dosłownie, wali cię w łeb młotkiem reżyser i jest taki pewien moment szoku. Tutaj te zachowania kultystyczne, które nie mają w sobie za bardzo nic paranormalnego, tylko właśnie bardziej wierzenia, bardziej spojrzenie takie na zło, które czai się, nawet nie tyle zło, bo ci członkowie tego, uczestnicy tego festiwalu nie postrzegają tego jako zło, tylko jako pewien właśnie ten przesileniowy rytuał, jest mocno oparte na takim kontraście. To też ładnie opisałaś, że z jednej strony mamy piękne stroje, wianki z kwiatów, właśnie jakieś takie suknie haftowane na wiele kolorów, wszędzie kwiaty i tych kwiatów jest coraz więcej. I zaczyna się robić niepokojące, a od czasu do czasu dostajesz zwyczajnie obuchem w łeb tylko i wyłącznie po to, żeby ci przypomnieć, że ty nie jesteś tutaj na wycieczce, już nie jesteś w Kansas, Dorotko, tylko jesteś w naprawdę poważnej produkcji. No i też dlatego sobie pozwoliłem to kiedyś, bo za pierwszym razem jak włączyłem to dosłownie jakoś tak do spania dosłownie sobie włączyłem. No i to był błąd, bo nie byłem kompletnie gotowy na taką skalę emocji, które wywołał we mnie ten film. To tak trochę powiem szczerze, mam tak przy filmach, miałem tak przy niektórych produkcjach von Triera, że czuję taką bardzo niepewność, którą nie chciałem, ale chcę jej więcej. Nie wiem, czy dobrze to opisuję. Jest mnóstwo, może nie tak mnóstwo obrzydliwości, ale też mocnej gry psychologicznej, bo mimo wszystko identyfikujemy się z tymi biednymi dwoma gośćmi, którzy przyjechali na ten festiwal, a nie z całą zgrają ludzi, którzy są w stanie dokonać naprawdę paskudnych rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że na tym polega tradycja. Czy to będzie 9 dla mnie? Ciężko mi powiedzieć. W dalszym ciągu mam takie wrażenie, że nie zdążyłem jeszcze docenić tego dzieła i na pewno do niego wrócę.
Ja dawam 9, ponieważ ja uwielbiam taki typ filmów. To jest zdecydowanie to, co robi na mnie największe wrażenie. Ja lubię, jak akcja w filmach dzieje się nie za szybko, kiedy możemy się zapoznać z bohaterami, ale kiedy później dostajemy, tak jak ty powiedziałeś, obuchem w łeb i naprawdę robi to wielkie wrażenie. No więc dla fanów na pewno gore, dla fanów jumpscare'ów, no nie, to nie będzie to, ale jeśli kochasz psychologiczne horrory, to jak najbardziej. I z tego, co tak doczytałam, to reżyser Ari Aster, pisząc właśnie ten film, też był po takim ciężkim związku, po zerwaniu. No i naprawdę dało mu to zdecydowanie wielką moc, bo stworzył świetne dzieło. Czekam na jego kolejne filmy. No naprawdę, dla mnie ten człowiek ma wielką przyszłość przed sobą, tylko że coś na razie troszkę nic nie kręci. Ale no, czekam z niecierpliwością, więc Midsommar w biały dzień ja bardzo, bardzo polecam. A tutaj jest pytanie jeszcze na czacie, fajny film, tylko czy to jest horror? Tak, to jest horror, horror, tylko że nie taki jak myślicie. To jest horror psychologiczny. Możemy tutaj poznać na przykład, jak działa sekta, jeżeli chce się dowiedzieć. I taki jest niepokojący. Ja uwielbiam w ogóle filmy, horrory, których akcja dzieje się w miejscu, z których nie ma ucieczki. Tak jak na przykład w filmie Coś, gdzie nasi naukowcy są na Antarktydzie. No i oni nie mają gdzie uciec. No niestety, tak samo tutaj jest w tym filmie, nie ma ucieczki. I no przykro mi bardzo, co się z tobą stanie, no niestety, musisz się z tym pogodzić, chcąc, nie chcąc. Także
no,
jestem
taki,
na
wiesz, tak. Taki domek w lesie, to można powiedzieć tak trochę przeeksploatowany i w dzisiejszych czasach, już mając za sobą bardzo dużo fajnego kina, łatwo jest to schrzanić, natomiast pod tym względem wyszło naprawdę fenomenalnie, a oto czy jeszcze będzie kręcił. Raczej bym się nie bał. Tak a propos horrorów, się nie bał. No koleś, w ogóle dzisiaj sobie podglądałem jego stronę na Wiki, on ma dopiero 36 lat. Także jeszcze przed nim, gigantyczna przyszłość.
Czekam naprawdę z niecierpliwością, bo ma wielki talent i robi coś, co dla mnie jest najfajniejsze. Ja uwielbiam horrory psychologiczne i czekam naprawdę bardzo na jego kolejny film. A tutaj przy okazji, skoro jestem jeszcze przy mikrofonie, chciałam podziękować Hiszpanowi za donata. Wielkie dzięki. Możecie nas donatować, możecie z nami pogadać. Zapraszamy na Discord. Uprzedzam, dyskusje są na naszym Discordzie bardzo mocne. I jeżeli jesteście gotowi na dawkę emocji, to zapraszamy jak najbardziej. Dobra. Także śmiejemy się, bo dzisiaj od rana tam się coś ciekawego dzieje.
Tak, to był dział marketingu przy mikrofonie. Musimy porozmawiać jeszcze o tym, jak dobrze sprzedać markę. Ale słuchajcie, no, nie ma oczywiście Halloween bez Halloween, a zaledwie kilka dni temu minęło okrągłe 44 lata od 1978 i premiery filmu Halloween Johna Carpentera. No i jest to film, który pierwotnie chciałem wrzucić nawet na pierwszy punkt, ale z uwagi na to, że też trochę czasu minęło, nim ostatni raz oglądałem Nightmare Before Christmas, to chciałbym również przypomnieć ten niskobudżetowy produkt legendy kina horrorowego Johna Carpentera. Tutaj bardzo się starałem, żeby przeforsować właśnie jako jeden z obrazków okładkę, plakat tego filmu, gdzie nie tylko możemy zauważyć tę koncepcję noża, który przychodzi w dynię. Podobno legenda głosi, że dłoń ta, wzorem tej dłoni była dłonią Johna Carpentera, ale jeżeli się dokładnie przyjrzymy, to zauważymy, że na tej pięści widać wyraźnie przerażoną twarz człowieka. Od góry poszczególne kości to są brwi, niżej nos, niżej wyższa warga, niżej dolna warga. I tutaj od początku do końca wszystko jest zaprojektowane po to tylko i wyłącznie, żeby czuć nas w klimat, żeby nas odrobinkę przerazić. Jest to, wydaje mi się, pionier takiego klasycznego kina slasherowego, z których potem powstały Piątki 13, Koszmary z ulicy Wiązów i całe mnóstwo różnych innych produktów, które raczej się klasyfikują do kina klasy B, ale przede wszystkim mamy, czyli dość prosta historia, grupa nastolatków, jeden psychopatyczny morderca, widzieliśmy to miliony razy przecież, tak? Ale w tej formie zostało to po raz pierwszy zbudowane właśnie przez Johna Carpentera w Halloween. Tutaj głównym złolem jest Michael Myers, którego widzimy w pierwszej scenie, gdy przy użyciu noża kuchennego morduje swoją, jeżeli dobrze to pamiętam, opiekunkę albo siostrę, która była opiekunką, teraz mówię z pamięci, więc nie rozliczajcie mnie z tego. No i potem znajduje się po ucieczce z szpitala psychiatrycznego, znajduje się w małym miasteczku. No i dzięki w jednym ze sklepów kradnie nóż kuchenny, kradnie maskę, która jest maską bardzo, bardzo dziwną. Ta maska w żaden sposób go... Oj kurde, nie dałem dobrego screena z maską, a ta maska przed niczym go nie chroni. Ta maska tylko i wyłącznie odziera jego twarz z ewentualnie resztek emocji, które mógłby posiadać. I w tym przypadku każdy z tych zwoli, których widzieliśmy gdziekolwiek, w całym kinie, które tylko istniało, miało, nie wiem, jakiś cel, jakieś supermoce, jakieś, nie wiem, jakąś swoją motywację, choćby taką nawet sztampę jak trudne dzieciństwo i że go się nad nim znęcali, kiedy był na koloniach i go wrzucili do wody z łódki, tak? Każdy. Tutaj nie. Tutaj, u progu slasherów, mamy postać, o której nie wiemy absolutnie nic. Nie znamy jego motywacji, ta motywacja przez cały film nie jest w żaden sposób wyjaśniona. I to jest właśnie najstraszniejsze. Tutaj sobie przygotowałem jeszcze fragment, cytat z jednego wywiadu z Johnem Carpenterem, który odnosi się też do tego filmu, ale też mówi przede wszystkim o koncepcji zła, tłumaczenie własne, także aby. Są dwa rodzaje historii grozy, które opowiadamy, wyobrażając sobie siebie wokół ogniska, słuchając szamana, kaznodziei czy kogokolwiek, kto opowiada nam w nocy straszne rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką może opowiedzieć, dotyczy tego, gdzie jest zło. I mówi, zło jest tam i wskazuje poza ognisko, na ciemność w lesie i hałasy, które słyszymy w nocy, wilki, które wyją, te bestie, tam, gdzie nie sięgamy wzrokiem, inne plemię, inni ludzie, ci, którzy są inni, innego koloru, ich oczy też są inne niż nasze, to są ci źli tam. W różnych krajach mają różne ubrania i inne ideologie, albo mogą mieć jakąkolwiek siłą natury, której nie możemy kontrolować, więc to jednoczy plemię. I tutaj tylko od siebie wetnę, że to jest takie zło, które reprezentował na przykład Howard Phillips Lovecraft. My jego zła nigdy prawie nie widzieliśmy. Ono gdzieś tam się czaiło, gdzieś daleko. Nie wiedzieliśmy, czym jest. Jest czymś obcym, jakąś obcą siłą, której nie potrafimy kontrolować. No i kontynuując cytat z Carpentera, tak wygląda pierwsza opowieść grozy. Druga jest podobna, ale szaman mówi, opowiem wam, gdzie jest zło. Zło jest tutaj. I wskazuje na siebie. I mówi, zło jest w ludzkim sercu. To trudniejsza historia do opowiedzenia, że wszyscy jesteśmy częścią zła, potworów i diabłów. Ludzie zawsze będą reagować na innego, to jednoczy nas jako plemię, tacy już jesteśmy. Rozglądamy się, aby znaleźć miejsce, skąd się wziął drapieżnik, to instynkt przetrwania towarzyszący nam przez całą drogę ewolucji. Instynkt, któremu ulegamy podświadomie. Jesteśmy tym kierowani, a nasi rodzice to wzmacniają, nasza religia to wzmacnia. Uważaj na tych drapieżników. Są wszędzie wokół. I tutaj mamy postać, która jest kompletnie pozbawiona jakiejkolwiek motywacji. To jest człowiek, który zwyczajnie patrzy i zabija. Co więcej, legenda głosi, że John Carpenter kiedyś będąc, jeżeli dobrze zrozumiałem legendę, na odwiedzinach w szpitalu psychiatrycznym, widział takiego kilkuletniego chłopczyka, który patrzył takim zimnym wzrokiem, całkowicie pozbawionym emocji, z całkowicie rozluźnioną twarzą, niemrugającymi oczami wpatrywał się. I to właśnie zainspirowało go do stworzenia postaci Michaela Myersa. Co więcej, on nie jest w żaden sposób wyjątkowy. Nawet tak się nazywa, Michael Myers. To nie jest Jason Voorhees, tak? To nie jest jakiś tam super Saiyanin. Jest to jeden ktoś normalny. Co więcej, umiejscowienie całej akcji podczas nocy Halloween sprawia, że ani maska, którą ma w ręce, którą zwyczajnie ukradł ze sklepu, jak i nóż kuchenny, który również ukradł ze sklepu, czyli narzędzie, podstawowe narzędzie zbrodni na całym świecie, ale jednocześnie takie narzędzie, które my wszyscy mamy. I to, jak idzie przez miasto, przez w zasadzie przedmieścia w tej masce z nożem, w żaden sposób nie spotyka się z jakąkolwiek reakcją poza hej, fajny kostium. No i przenosi się to też na całą fabułę, mianowicie nawet w jednej scenie, kiedy to kablem telefonicznym, tak moi drodzy, tak moje drogie dzieci, kiedyś telefony miały kable, kiedy to kablem telefonicznym dusi dziewczynę, która wzywa pomocy, to osoba, która jest po drugiej stronie słuchawki, bierze to za halloweenowy żart i nie jest w stanie skąsać, że ta groza dzieje się na żywo, że ta groza dzieje się tu i teraz, że ta groza jest realną grozą również dla nas, wobec czego to jest... I tutaj John Carpenter zrobił niesamowicie piękny ruch. Wziął najbardziej podstawową koncepcję zła, takie czyste zło, bez dodatków, bez supermocy, bez ciężkiej historii, takie wręcz, można powiedzieć, nie napracował się nad tym, ale w tym przypadku mniej znaczy więcej. Przypomina mi się, jak dosłownie parę dni temu rozmawiałem ze swoim kolegą z biura, rozmawialiśmy o serialu Dahmer, niedawnej historii Netflixa o seryjnym mordercy. No i ów mój kolega właśnie zadał takie pytanie, a jak myślicie, dlaczego on to robił? No ja tak sobie myślę, kurde, Kotkiewicz się przyznawać czy nie? I się nie przyznałem, nie? Ale to jest właśnie najbardziej przerażające, że wśród nas, tak, w naszym otoczeniu nawet, tak, w otoczeniu naszych dzieci, w otoczeniu naszych rodziców, są ludzie, którzy są gotów zabić kompletnie bez powodu. I my się będziemy głowić, będziemy się zastanawiać nad motywem, a tam żadnego motywu nie musi być. I to jest właśnie najstraszniejsze. Krótko mówiąc, John Carpenter rozbił bank, w zasadzie tworząc cały gatunek, na którym mnóstwo osób się później wzorowało i wzoruje się do dzisiaj, jednak sportretowanie tak czystego zła, takiego po prostu zabijania dla zabijania, jeżeli ktoś to zrobi raz jeszcze, nie będzie na pewno na tyle atrakcyjne, jak to, kiedy widzieliśmy to pierwszy raz. Osobna jeszcze kwestia, czyli muzyka, która według innej legendy powstała w okresie bodajże 20 dni, ponieważ był to film wyjątkowo mało budżetowy i w całości została również przez Johna Carpentera nagrana. Również w tym przypadku mniej znaczy więcej. Przy użyciu środków wyrazu w muzyce, które za które by dostał po łapkach, jeżeli by to była szkoła muzyczna, czyli budowanie napięcia i nigdy nie zrzucanie go, nie zrobienie żadnej przewrotki, żeby wreszcie z tego odpocząć, to intro, ten dźwięk, który na samym początku filmu nam towarzyszy, bardzo prosty, syntezatorowy riff, powtarzający się w kółko i w kółko i w kółko, cały czas buduje napięcie. Czujemy, że jest tutaj coś nie tak i nie ma tutaj żadnego ujścia. I przez cały film nie ma tego ujścia. I to też jest taki pewien taki stały motyw w filmach tego typu, że na samym końcu nie wiemy, co się stało z Michaelem Myersem. Czy przeżył, czy umarł. No jest potencjał na kolejne części, których całkiem sporo nakręcono. Natomiast jeszcze tutaj chciałbym przestrzec z kolei przed późniejszymi częściami i remake'ami, tutaj przede wszystkim remake'i, za które odpowiedzialny był Rob Zombie, który dodał do tej postaci swoją historię, który dodał, że on miał tam problemy, że on był przeklęty czy coś takiego. To jest kompletne złamanie koncepcji postaci. Opowiadasz coś, dopowiadasz coś, co uzupełniasz jakąś tam lukę, która była straszna tylko jeżeli to była luką. Człowieku, po co to zrobiłeś? Nie rób tego! Nie ludziom postaci Michaela Myersa. Wstydź się, wstydź! Także znając dziedzictwo Halloween i to, w jaki sposób wpłynęło to na kino, no to dałbym, powiem szczerze, że uczciwe 8 na 10, ale jednak tak się wczuwając w bieżące klimaty, jeżeli by ktoś nie znał jeszcze tej postaci albo wrócił do tego filmu po jakimś dłuższym czasie, no to się już tak ładnie nie zestarzało. I to nie jest wina Halloween, to jest wina tego, że pomysły, które zostały wykorzystane w Halloween, zostały w innych później filmach zastosowane w bardzo wielu filmach. No i powiem szczerze, że lepiej, przynajmniej sceny zbrodni na przykład, dla scen śmierci, nie oszukujmy się, to jest główny smaczek w kinie kategorii slasher, które z uwagi na to, że miały większy budżet albo były już kręcone w bardziej nowoczesnych czasach, mogły sobie zwyczajnie pozwolić na więcej, więc zostawiam tutaj uczciwe 6, ale to 6 już nie spadnie, bo jest to film, który w pewien sposób zmienił bardzo wąską gałąź kina, ale rozpoczął dodatkową gałązkę.
6 na 10 Halloween widać, no jestem oburzona po prostu, naprawdę. Ja daję, Halloween bardzo lubię, szczególnie pierwsze części, no i Mike Myers zdecydowanie jest moim zdaniem dużo lepszą postacią niż Jason. Za piątkiem 13 jakoś, no nie przepadam, ten film mnie nigdy nie porwał. I postać Jasona jakoś nie zrobiła na mnie takiego wrażenia właśnie jak postać Mike'a, którego bardzo lubię. No nie wiem, jak można dać filmowi Halloween 6 na 10. Naprawdę nie rozumiem po prostu. Nie rozumiem tym bardziej, że... postać Mike'a Myersa jest rewelacyjna. Uwielbiam gościa, naprawdę jest fajny. Fajnie się czai za krzaków. I John Carpenter, no to jest geniusz, mistrz, w ogóle tworzy świetne filmy, tworzy świetną muzykę, no ten koleś jest naprawdę niesamowity, wspaniały i w ogóle och, ach, nad nim. Dlaczego 6 na 10? Czy to przez pryzmat tych części późniejszych?
Przez pryzmat całego slasherowego kina później, tak jak mm-hmm. wspominałem, tak? Tutaj chodzi, no tutaj tak. Zasadniczo chodzi o to, że to się zestarzało, ponieważ miało potem lepsze przypadki. Co prawda, jakbyśmy, wiesz, musielibyśmy sobie wziąć cały wór tych filmów, tak? I powybierać sobie najlepsze sceny. Natomiast, no niestety, sama koncepcja spoko, ale nie wytrzymuje tak dobrze próby czasu, jakbym sobie tego życzył.
Ja sobie oglądałam po raz, nie wiem który, Halloween nie tak dawno i ja dalej się czułam świetnie podczas tego seansu i nawet trochę strasznie. No ale to tak, oglądałeś późniejsze części, gdzie tam jest chyba bodajże w 6, nie chcę powiedzieć na 100%, bo aż tak dokładnie nie pamiętam, ale okaże mi się, że w 6, gdzie był ten motyw z czarownicami, które jakieś odprawiały czary mary nad Mike'em Myersem, no właśnie, i stąd wiem, że on nigdy nawet jest taki jakby trochę nadprzyrodzony, moce ma.
Nie tak, i to jest złamanie tej pewnej legendy, no że to właśnie. Jest taki, wiesz, zwykły ziomek z sąsiedztwa. No i to mi się za bardzo nie podobało. A swoją drogą taka ciekawostka, mianowicie aktor, który się wcielił w postać Myersa w pierwszej części Halloween, w późniejszych latach okazało się, że nakręcił z 10 filmów familijnych, w tym Denis Rozrabiaka na przykład, z tych, które przynajmniej znam.
O, popatrzcie, jaki wspaniały kontrast. A widziałeś tę... No i tutaj jeszcze co do takich ciekawostek, to maska Mike'a Myersa jest wzorowana na twarzy Kirka z Star Treka, tylko taka odwrócona.
No, wiesz co, podejrzewam, że mogło to mieć też związek z niskim budżetem, że wzięli gdzieś po prostu odlew, pożyczyli za przeproszeniem i tak to wyszło.
Tak to właśnie wyszło, taka jakby na lewą stronę przerzucona twarz Kirka i mamy twarz Mike'a Myersa, ale wyszło fajnie. No to jest już taka legenda, prawda? Wśród legend z horrorów slasherowych i nigdy na pewno nie będzie, wiesz, rzucona na jakąś tam pozycję setną. No po prostu Mike Myers to jest klasyk. I nie wiem, wolisz Michaela Myersa czy Jasona?
Nie no, oczywiście, że Myersa, tak? On jest straszny, tak? Tamten jest wiesz, ja wiem, że taki Jason Voorhees się nie może zdarzyć w moim świecie, tak? No nie ma tak. opcji, żeby był koleś kuloodporny, chodził w masce z maczetą i chodził i zabijał i wiesz, i no po prostu, no nie ma opcji. Jeszcze do tego był nieśmiertelny. No nie. A Mike Myers to jest, wiesz, to może mój sąsiad jest takim proto-Mike'em Myersem.
Tak, albo takim Jeffrey'em Dahmerem, o którym wspominałeś.
Słucham?
Albo takim Jeffrey'em Dahmerem, o którym wspominałeś.
O, dokładnie tak. No i to jest, i to jest piękna koncepcja budowy postaci, której no już nie da się tak zbudować, bo ta postać nie ma nic dodanego, tak? Tak jak, nie wiem, masz jakieś, nie wiem, rasy w Star Treku, gdzie każdy ma coś dodatkowo, albo coś tam ujęte, nie? Nie, to jest po prostu koleś. Koleś z nożem, który nie mówi i który się nie uśmiecha. Może się uśmiecha, tylko nie widać przez maskę, nie?
Koleś z nożem, który wiele scen ma bardzo charakterystycznych i w kinematografii są zdecydowanie znane jako takie kultowe. No i oglądałam tę najnowszą część Halloween, no niestety bardzo się rozczarowałam, ale w sumie nie byłam zdziwiona, że to już nie będzie to samo. No chyba nie da się już tego samego niestety zrobić.
Niestety, tak też myślę podobnie, że zresztą to też jak wiesz, jak robienie herbaty z tej samej torebki po raz siódmy, nie?
Dokładnie tak. No szkoda, ale jednak wspominamy Michaela Myersa bardzo miło, jeśli chodzi o pierwsze części Halloween, przynajmniej ja uwielbiam. Ale skoro jesteśmy przy takich średniakach, to ja przygotowałam
słucham. Tylko wrzucę nieśmieszny dowcip, Michael Myers i jego nóż na zawsze w naszych sercach.
Tak, dokładnie tak, zdecydowanie się z tym zgadzam. Tak, i widziałam ostatnio, oglądałam sobie takie na YouTube filmy z cosplayami na tegoroczny Halloween i koleś się przebrał właśnie za Michaela Myersa i przed sobą postawił przed sobą takie sztuczne krzaki i tak się wychylał za tych krzaków, także to było naprawdę świetne. No, świetnie mu to wyszło i to jest oczywiście jedna z najbardziej kultowych scen Halloween. Ale skoro jesteśmy przy średniakach, to ja przygotowałam sobie coś dla fanów klaunów, strasznych, przerażających klaunów. Nie jest to może znany, bardzo znany film. Ja natrafiłam na niego przy okazji polecenia przez znajomego. Tytuł tego filmu to Klaun. Film z 2014 roku. No jak można się domyślić, kto jest głównym bohaterem tego filmu. Ten pan, którego tutaj widzimy, to tak naprawdę jest najzwyczajniejszy człowiek na świecie. Jest to nasz sąsiad, który po prostu mieszka sobie spokojnie w domku, bardzo ładnie wypielęgnowanym, ma uroczą żonę, słodkiego bąbelka 6-letniego, no i tak sobie żyją swoim życiem, prawda? No i pewnego dnia nasz chłopiec ma urodziny. No i zamówiony klaun niestety nie da rady przyjść, więc jak to dobry ojciec postanawia przejąć za niego robotę. Przebiera się, znajduje w takim starym domu, który on renowacją się zajmuje, znajduje strój klauna. No naprawdę szczęście w nieszczęściu. No to jazda, bierzemy strój, przebieramy się za klauna i robimy naszemu bąbelkowi świetną imprezę urodzinową. Wszystko idzie zgodnie z planem, do czasu. Kiedy nasz bohater jest już trochę zmęczony, następuje wieczór, chce się przebrać. Ściągnąć z siebie po prostu całe to ustrojstwo, łącznie z makijażem, ze sztucznym nosem i ze wszystkim. Okazuje się, że makijaż jest bardzo mocny, strój tak samo jak i peruka, no, jest przyklejony do końca, no i nie chce tak łatwo zejść. No to z tego zmęczenia aż bohater zasypia, no i budzi się rano dalej w tym stroju. No musi iść do pracy. Próbuje zmyć makijaż z siebie, zerwać perukę, zerwać strój. Kurczę, coś jest nie tak. Strój nie chce zejść, noc się nie chce oderwać, peruka nie chce nam zejść z głowy. Nie mamy czasu, więc no, ubiera się i idzie do pracy. No wiadomo, staje się troszeczkę pośmiewiskiem, ale jakoś to tłumaczy, no i mija dzień. Wraca do domu wieczorem, no i naprawdę chce się już przebrać, wziąć prysznic i tak dalej, no ale za cholerę ten strój nie chce zejść. Żona ma specjalne urządzenia, ponieważ jest lekarzem, no i postanawia, że ten nos, taką kuleczkę, którą widzimy właśnie na zdjęciu, spróbuje mu takim narzędziem chirurgicznym trochę oderwać. Próbuje, próbuje, kurczę, nie schodzi. No to próbuje bardzo mocno, schodzi, ale wraz z skórą z nosa, co jest bardzo bolesne dla naszego bohatera, no ale jednak się udaje. Strój nie chce zejść, peruka wygląda po prostu już jak włosy, tak jakby wrosła się w skórę naszego bohatera i tak jakby była jego normalnie naturalnymi włosami, co jest bardzo dziwne. Nie wiemy, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego ten strój nie chce zejść, co jest nie tak. Okazuje się, że strój nie tylko nie chce zejść, ale również w naszym bohaterze następują dziwne zmiany. Staje się silniejszy fizycznie, bardziej agresywny, zaczyna się u niego bardzo nieprzyjemny kaszel wraz z ohydną wydzieliną, którą wypluwa wszędzie. Coś jest nie tak. Postanawia się dowiedzieć, skąd ten strój się wziął. Udaje mu się to. I kontaktuje się z osobą, która ma jakieś powiązania ze starym domem, w którym ten strój znalazł oraz samym przebraniem. Tutaj widzimy w tej roli arcycudownego Petera Stormara, którego love chciałam przede wszystkim za diabła w Konstantin. Jest to wspaniały aktor, którego bardzo szanuję, uwielbiam i podziwiam. Okazuje się, że strój jest przeklęty, a klaun to tak naprawdę nie jest śmieszny facecik, który rozśmiesza dzieci, a krwiożercza bestia, która żeby przeżyć, zjada dzieci. No i tak się dzieje z naszym bohaterem. Jego transformacja w krwiożerczego klauna postępuje, mimo że chce z nią walczyć, popełnia nawet, próbuje popełnić samobójstwo. No, niestety nie udaje się to. I widzimy, jak z czasem coraz bardziej przemienia się w krwiożerczego klauna, który o niczym innym nie marzy, tylko o tym, żeby zjeść jakieś pyszne dziecko. No i w fabule w sumie tyle, bo nie będę zdradzać dalej, co się dzieje. I przyszykowałam sobie znowu plusy i minusy tego filmu. Plusy. Ciekawa historia. Bardzo podoba mi się motyw z tym, że strój przejmuje nad człowiekiem kontrolę, staje się jego ciałem i osoba niestety nie jest w stanie go zdjąć z siebie. Bardzo fajny specjalne. Klaun, który nas straszy, naprawdę wygląda przerażająco. Rysy twarzy są bardzo dobrze zrobione. No wszystko. Naprawdę świetnie to wyszło. I dobrym motywem jest to, że akcja zaczyna się praktycznie od początku. Mamy taki chwilowy wstęp pokazany przez 10 minut urodziny dzieciaka, a później już od razu akcja się dzieje. No i minusy. No, poza klaunem to ta gra, i no, oczywiście Peterem, to ta gra aktorska jest taka średnia. Momentami widzimy, że ten film to jest, no, że to nie jest wysokobudżetowe dzieło i jednak tak trąci taką klasą B, ale nie taką uroczą, którą ja uwielbiam, tylko taką trochę słabą. No i jeżeli spodziewacie się bardzo dużo z jumpscare'ów, to nie. Jest momentami straszny, bo klaun wygląda fajnie i są takie momenty, kiedy on wyskakuje, ale tego nie jest dużo. No i wydaje mi się ogólnie, że ten film to jest taki, on dla mnie przynajmniej był smutny, bo mi po prostu tego głównego bohatera było szkoda. Przykro mi, on chciał dobrze dla swojego dziecka, no i źle się to dla niego skończyło. No, także taki średniak 6 na 10. Przepraszam bardzo, ale wow, dostaliśmy teraz dużego donata. Dziękuję. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Naprawdę dziękuję bardzo. Jest nam bardzo miło i klaun dzisiaj do ciebie nie przyjdzie, sponsorze, dzięki temu. Mruczku, halo, no halo, tak. Czy się słyszymy?
Tak, tak, słyszymy się. Wiesz co, tutaj zapomniałem, że w ogóle obejrzałem ten film, dopóki właśnie nie wspomniałaś. Tak, oglądałem. Oglądałem go, natomiast pierwsze skojarzenie, które takie miałem, no było bardzo krytyczne, czyli koncepcja kompletnie skradziona z Muchy Carpenterowskiej. Kronenbergowskiej, przepraszam.
Tak.
Tak. Więc no niestety okej. Okay. pomysł fajny, ale on nie jest oryginalny w żaden sposób, tak? Wrzucenie tutaj w ogóle postaci klauna, która jest koncepcją bardzo trudną, tak? Bo niby istnieje rzekomo jakaś tam klaunofobia. No, klauny są brzydkie, klauny są mało śmieszne. Klauny to zazwyczaj zapijaczeni absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, którym się nie udało, czy aktorstwa, którym się nie udało odnieść jakiegokolwiek sukcesu, tak? To nie jest tak, że my się ich jakoś boimy. Ja nie do końca wierzę w to, że istnieje coś takiego jak klaunofobia. Bardziej się boimy tego, co jest pod strojem, czyli właśnie tego żula z przepitym głosem, który chałturzy właśnie na urodzinach. Koncepcja stroju właśnie, który przejmuje kontrolę, jest powiedzmy spoko, by to się jeszcze w jakiś sposób sprawdziło, gdyby nie głupie konsekwencje tej klątwy, czyli tutaj, nie wiem, jedzenie dzieci czy coś takiego. To już bardziej mi się kojarzy motyw z Yes Mena, gdzie, nie wiem, gdzie koleś dostał klątwę, że na wszystkie pytania musi odpowiadać tak, na wszystko się musi zgadzać, tak? Wobec czego to było bardziej jakoś autentyczne, czyli nie wiem, ten klaun, jeżeli on za każdym razem musiałby się jakoś wygłupiać, być śmiesznym i tak dalej, ale nie jeść dzieci, jak to zostało otwarte, jak ten wątek został otwarty, to przyznam szczerze, że ryczałem ze śmiechu na głos. To było tak tanie, tak proste. No zjedz sobie 5 dzieci i będzie wszystko okej. Okay. No naprawdę, to chyba scenarzysta miał, scenarzysta miał chyba jakiś gorszy dzień i jakąś naprawdę pomroczność jasną.
A to nie cieszysz się, że dzieci były jedzone? Myślałam, że się ucieszysz.
Znaczy się, no tak, no ale dlaczego 5, tak? No dlaczego w ogóle tam miałby jeść dzieci?
Nie wiem.
Jak już, wiesz, wprowadzasz jakiś taki paranormalny element, no to niech to będzie w jakiś sposób, że zostałeś przeklęty i pięcioro dzieci kiedyś na nieudanej imprezie urodzinowej spaliło cię i teraz w ramach tej zemsty musisz zjeść 5. Dlaczego zjeść w ogóle? Dlaczego nie możesz ich zwyczajnie zabić? Dlaczego nie możesz im, nie wiem, wsadzić czegoś do jakiegoś otworu i no, już się nie będę rozkręcał, bo
no ale wiadomo, muszę się jak to... czymś żywić, no to akurat dziećmi.
No tak, no wiadomo, że dziećmi, ale dlaczego 5? Dlaczego? Nie czaję, po prostu nie łapię.
Ogólnie fajny. Przede wszystkim początek, także tak średnio, który można sobie naprawdę obejrzeć szybko i przyjemnie, więc nie jest to na pewno krab, przy którym się męczymy, bo mi się ten film oglądało dobrze. Tylko jak akurat przyszedł ten motyw, kiedy rzeczywiście tych... już ci tłumaczę, dlaczego pięcioro dzieci, bo teraz sobie przypomniałam dlaczego. Ponieważ zima trwa 5 miesięcy i każde dziecko jest za każdy miesiąc zimy. Czy to się przekonało?
Ale na pewno oglądałem to bardzo, bardzo... Ja mówię, nie zapamiętałem tego filmu w żaden sposób. Teraz dosłownie, jak się tam wczoraj bodajże umawialiśmy na to, o jakich filmach będziemy rozmawiać, to wtedy tak... kurde, kojarzę, nie?
A to jesteś dziwna, bo powiem ci, że ja nie znam innej osoby, która by klauna oglądała. Oprócz tej osoby, która mi go poleciła.
Ola, ale przecież większość filmów, o których rozmawiamy, to tylko my obejrzeliśmy i co najwyżej nasi znajomi z nami.
No tak, nasi znajomi na Discordzie, gdzie robiliśmy seans Feast of Cheeses.
Tak.
To wspaniałe, to było przeżycie. Także takie atrakcje tu u nas na Discordzie. O, Trivenge, kocham całym sercem, ale to już kiedyś mówiłam przy audycji, odnośnie audycji w filmach, które dzieją się w zimie. Trivenge, Feast of Cheeses i Clown. Dobra, przechodzimy do krapów.
Tak, jeszcze tutaj chciałem tylko wytłumaczyć tę moją krytykę, bo chodzi mi o to, że tutaj widzę bardzo duży potencjał, który został zmarnowany, tak? Ta koncepcja wzięta z muchy, okej, dawno nie mieliśmy takiego filmu, tak? Tylko zróbmy to, kurde, dobrze, przemyślmy to od początku do końca. Może nawet niekoniecznie klaun, może niech to będzie strój, nie wiem, kuriera DHL-u, to by było coś.
Tak, zgadzam się, tutaj potencjał został zmarnowany, zwłaszcza na końcu jednak... Ale no dało radę, obejrzeć warto i klaun jest naprawdę fajny i przypomina trochę też klauna z To, Pennywise.
Tak, bym aż tak daleko tutaj, aż tak bardzo bym daleko tutaj nie szedł, tutaj Pennywise akurat nie był, wiesz.
No tak, aż taką klasą to nie jest, wiadomo, ale tak mi się kojarzy, bo Pennywise też lubił dzieci jeść.
Wiesz co, była też jakaś, nie wiem, to była jakaś historia z takich short stories w czasach, kiedy królowało po tamtej stronie, gdzie, pamiętam, to był chyba właśnie motyw z Kinga, gdzie jakiś cygan rzucił klątwę na typka, który zaczął chudnąć. Taki chorobliwie otyły typek, który chciał poderwać cygańską córkę, a potem został przeklęty i zaczął chudnąć. I z taką klątwą bym nawet to jakoś, wiesz, jakoś to zestawił, że to jest jakaś taka, wiesz, jakaś taka klątwa, dajmy na to właśnie cygańska, która u nas istnieje, nie? A która istnieje gdzieś w naszej świadomości, a nie sobie zakładasz strój, który się w ogóle wziął z jakiejś dziwnej magii, nie wiadomo skąd. Mamy tyle odwołań w kulturze, i to w każdej kulturze, nie tylko w polskiej, słowiańskiej, europejskiej, tak? Żeby to wykorzystać, tak? No i tutaj ten potencjał, no niestety, został schrzaniony od początku do końca.
Ja powiem ci tak, został skrzeniony od drugiej połowy filmu, bo początek mi się bardzo podobał i sama postać klauna naprawdę mi się bardzo podobała, no ale no coś tam poszło trochę nie tak, no niestety, dlatego jest dla mnie średniakiem, a tutaj na czacie widzę, nasza słuchaczka Magda jest bardzo podekscytowana filmem, który polecił Maharadża z brzegu pod tytułem Frankenstein. No dobrze,
tak, brzmi no, ciekawie. Rozmawialiśmy już kiedyś o klasie filmów Z, może kiedyś Maharadża i Marcin zrobią coś o filmach klasy X, tak wspólnie.
Ale horrory klasy X, takie jak na przykład Frankenhooker i właśnie Frankenstein, to są takie fajne filmy. Chociaż nie wiem, bo Frankenstein chyba to jest już film XXX.
No, o tym mówię. Ale to zostawiam. Ja to tylko rzucam myśl. Wy ją łapcie.
Nie, to ja podziękuję. To ja wolę Frankenhooker i takie inne, coś takiego sobie poglądać, a resztę zostawiam naszym Maharadżins team.
Tak jest. Także przejdźmy do krapów. Chociaż tak. Skoro jesteśmy przy krapach, to wiadomo, że nigdy wam nie dam krapa, nie? Otóż Piątek 13 wszyscy znają. Piątek 13, bardzo długa seria, bardzo właśnie prosta. Tutaj już o Jasonie Voorheesie wspominałem już kilkukrotnie, nie bez powodu, bo mam, że tak powiem, szczególną estymę do koncepcji tej postaci. Podczas studiów miałem właśnie taki czas, że miałem za dużo wolnego czasu i w bardzo głupi sposób go marnowałem, między innymi oglądając od deski do deski różne rzeczy. No i tutaj między innymi był to właśnie Jason X, który najpierw jeszcze widziałem pierwszy raz w ogólniaku, a potem, kiedy wraz ze swoim współlokatorem oglądaliśmy sobie te wszystkie Piątki 13, Koszmary z ulicy Wiązów, wszystko chronologicznie, po kolei, tak jak zostało, jak to było wydawane. Wobec czego Jason X, czyli historia w ogóle Jasona jest bardzo prosta. Domek w lesie, stado nastolatków, typek z maczetą, no to się może skończyć tylko w jeden sposób oczywiście. No i tak sobie, i w momencie, kiedy wyszedł Jason X, Piątek 13 wówczas znałem tak trochę pobieżnie. To były czasy właśnie, kiedy na dwójce w nocy leciały w wakacje horrory i je oglądałem jak głupi do czwartej nad ranem. Ale nie miałem tak jako koncepcji, co tam było po kolei, co się działo, tylko fajnie, że są fajne panienki, koleś, który je zabija i są fajne sceny śmierci. No i wyszedł taki Jason X, postać seryjnego mordercy z popularnej serii slasherów, który będzie się odgrywał w kosmosie. I kurde, horror? W kosmosie i to jakiś taki dynamiczny, a nie ten nudny alien, bo wówczas takiego aliena no, postrzegałem jako coś, no nie oszukujmy się, nudnego. Nie byłem w stanie tego tak dobrze docenić. No i trafiłem sobie na film Jason X, gdzie się okazuje, że nasz ukryty za maską hokejową przestępca, morderca z maczetą został zamrożony w międzyczasie, ponieważ nie dało się go zabić. To był ten jego magiczny trik, że był całkowicie nieśmiertelny, więc co postanowili? Zamrozili. No to lądujemy sobie 455 lat później na statku kosmicznym i no i co się dzieje? Domek, tylko że ma kształt statku kosmicznego. Ładne panny, w tym jedna cyborg. Oczywiście cyborg musi być w lateksie i skórze, no po czemu nie? Przecież wiadomo, że każdy cyborg będzie w lateksie i skórze. Jeden osiłek, tak, jeden taki trochę mniejszy osiłek, no i Jason, który po prostu biega od miejsca do miejsca i ich wszystkich wykańcza. Nie ma tutaj nic nowego. Tak na samym początku sobie myślałem, nie ma tutaj absolutnie nic nowego, ale zwróciłem uwagę, kiedy drugi raz oglądałem ten film, na kilka drobnych szczegółów, ponieważ w jednej ze scen pokazuje się jako cameo, pokazuje się sam David Cronenberg, który pokazuje się wyłącznie na, nie wiem, jakąś minutę, półtorej, tylko po to, żeby zostać zabity przez Jasona Voorheesa, który jeszcze zanim został zamrożony, wyswobodził się z łańcuchów, w których był trzymany, no i pięknie wbił mu jeden z tych łańcuchów prosto w plecy. No to zacząłem śledzić. No i się okazuje, że za filmem Jason X, czyli dziesiątej części serii Piątek 13, stoi nikt inny jak James Isaac, protegowany Davida Cronenberga, który między innymi był odpowiedzialny za robienie takich ręcznych efektów specjalnych, takich laleczek i tak dalej, między innymi w Gremlinach czy w powrocie Jedi. Oprócz tego swoje pierwsze kroki stawiał w pierwszej części Muchy Davida Cronenberga, w Nagim Lunchu oraz w Existence. Czyli koleś, że tak powiem, no kurde, gra trochę na moich strunach. I już wiedząc to i oglądając ten film po raz drugi, obejrzałem go w sposób poprawny, czyli jako kino właśnie klasy Z. Kino takie, które zostało zaprojektowane po to, żeby śmieszyć, żeby być w jakiś taki absurdalny sposób zabawne. Co więcej, sceny śmierci, tak jak wspominałem w kinie slasherowym, te sceny śmierci są niesamowicie bardzo istotne. Kiedy pierwszy raz to oglądałem, Jason X pochodzi z 2001 roku, film. Już w 2000 roku wyszło Oszukać przeznaczenie, gdzie te sceny śmierci były na dużo większym poziomie pod względem technicznym, pod względem efektów specjalnych, pod względem absolutnie każdym. Potem już wyszła Piła i już to kompletnie pozamiatała. Tutaj jest to kiepskie, ale też z drugiej strony to ma być śmieszne. To ma być właśnie takie, żeby podejść do tego bardziej jak do komedii niż do horroru. I że to, że on jest taki straszny, że ma tutaj tę technologię i zastępuje sobie swoją maskę hokejową, później uszkodzoną maską z nanitów, które pomogły w jednej ze scen odzyskać zdrowie jednej ciężko rannej babce. Właśnie o to chodzi, żeby to był swego rodzaju pastisz, a te wszystkie sceny, one się odwołują do, te wszystkie sceny śmierci, o których mówię, są odwołaniami do innych scen śmierci, które Jason zadawał w przeszłości. Wobec czego, oglądając to w zupełnie inny sposób, właśnie jako komedię, daję tutaj uczciwe 4, no bo jednak nie oszukujmy się, jeżeli kino klasy Z jest więcej niż 5 na 10, to nie jest kino klasy Z. Chociaż za pierwszym razem to było uczciwe 2 na zasadzie, no przynajmniej ładne panny były, no.
Tak, czyli to jest krab, ale taki uroczy krab.
Tak, to jest taki krab, gdzie najlepiej z jakimś znajomkiem, tak, sobie usiąść, wypić, zapalić i sobie to obejrzeć, tak. Bo zresztą też postać Jasona przez te wszystkie lata bardzo ładnie dojrzała i tutaj mi się przypomina, i tutaj będzie cytat sprzed 15 lat, więc boję się, że go trochę przekręcę, ale który zapadł mi w pamięć, więc mam nadzieję, że nie bardzo, że sens mi się uda przekazać. Właśnie był tam jeden taki osiłek, który dostał maczetą przez żebra i Jason go trzyma z tą maczetą w żebrach, mówi: jeden cios w żebra to dużo za mało, żeby zabić takiego byka jak ja. No to ten wziął, walnął go raz jeszcze. Okej, to wystarczy.
O, i takie krapy to ja lubię. Jasona X oglądałam dawno temu, powiem szczerze, że niewiele pamiętam, ale na pewno pamiętam, że to nie był właśnie taki krab, o którym ja będę mówić, tylko taki uroczy krab, więc taki fajny jest, no lubię. To jest ten typ krabu, który ja po prostu lubię. Takie odmóżdżanie. Po prostu siadasz sobie wieczorem, odmóżdżasz się, oglądasz Jasona X, fajnie jest, miło, przyjemnie.
Obowiązujący przede wszystkim, tak.
Tak, dokładnie tak. No ja niestety takiego krapa nie mam. Ja przygotowałam krapa z prawdziwego zdarzenia i jest to niestety teksańska masakra piłą mechaniczną z 2022 roku. No, koszmar. Po prostu to, co zrobili z tym filmem, no to woła pomstę do nieba. Jest to tak beznadziejne kino, że aż... żal marnować czas, żeby to oglądać. No fabuła w skrócie wygląda tak, że mamy grupę takich nowoczesnych, młodych ludzi, których widzimy tutaj na zdjęciu. Czyż sam ich wygląd nie jest irytujący, bo dla mnie po prostu, jak tylko zobaczyłam, to od razu stwierdziłam, że są irytujący. Przyjeżdżałam do... No, słucham?
Na sam widok aż mi się chce sięgnąć po piłę mechaniczną.
No, dokładnie, dokładnie. Dokładnie tak.
No, nie, ale ja to widziałem. Ty, ja to widziałem, a przynajmniej jakieś fragmenty.
Tak, bo to jest na Netflixie do tej pory, to było bardzo promowane. No i to jest tak beznadziejne, że aż naprawdę no, szkoda mi tego Leatherface'a, który musiał tam ich zabijać. Po prostu jest mi jego szkoda, a nie ich. Mamy grupkę irytujących, nowoczesnych ludzi, którzy wkraczają do takiego sennego, amerykańskiego, bardzo małego miasteczka. Oczywiście nie wiedzą, że jest to miasteczko, w którym dalej żyje Leatherface, ale od 50 lat jest on po prostu w stanie tak jakby uśpienia. No, żyje sobie w swoim domu, zajmuje się nim matka i on jest grzeczny i nic nie robi. W tym samym miasteczku żyje też pani, która przeżyła jego atak, pani, która występowała w pierwszej części. Jest ona już staruszką, no i tak sobie po prostu mieszkają dalej w tej małej mieścinie pełnej redneków. No wiadomo, mieszkańcy, czyli osoby, które przyjeżdżają, są przedstawione jako super nowoczesne, a mieszkańcy tego miasteczka to wiadomo, takie typowe redneki, prawda? Sweet Home Alabama. I co? No i oni zaczynają jakieś tam kłótnie z lokalnymi mieszkańcami o prawo do domu. Nie będę nawet się wgłębiać w tę żenującą fabułę. I to denerwuje naszego znanego i bardzo lubianego Leatherface'a i postanawia ich zabić. Jestem na tak, zdecydowanie. I rozpoczyna się teksańska masakra piłą mechaniczną. Zachowania bohaterów są idiotyczne. Widzimy Leatherface'a, on wygląda fajnie, bo on zawsze wygląda fajnie, więc nie dałam jedynki tylko dlatego, że on mi się podobał z wyglądu. Wygląda przerażająco, tak jak ma wyglądać. No, głupie tylko jest to, że ta jego piła, która już tam w sumie od 50 lat nie jest używana, dalej jest bardzo sprawna, nie zardzewiała i przecina rury, a nawet ściany. No, to głupie jest bardzo, no niestety, tak jak i zachowania naszych bohaterów. Ale najbardziej rozwaliła mnie scena, kiedy mamy autobus pełen pokolenia Z, jakbym to ujęła, po prostu o tych nowoczesnych, młodych ludzi, którzy wkurzają praktycznie wszystkich na świecie, oprócz siebie. On wchodzi, odpala piłę, wiadomo co się ma zaraz stać, a jeden soyboy podchodzi do niego i mówi: przestań, bo inaczej cię skanceluję. No ja sobie myślę, what the fuck, co ja oglądam, prawda? Oczywiście nie on skancelował Jasona, przepraszam, Leatherface'a, tylko Leatherface jego i to na wieki wieków, amen. Tak jak i pozostałą ekipę. Więc to było fajne. I tak, plusy. Leatherface, bo on zawsze fajnie wygląda i dużo krwi, dużo gor. I to są jedyne plusy, które w tym filmie są. Reszta jest katastrofalna i szkoda, że po prostu teksańska masakra no, skończyła się tak, jak się skończyła. Ta postać była wybitnie irytująca. No co tu dużo mówić? Krap.
Nigdy nie byłem wielkim fanem Leatherface'a akurat, ale to nie wiem, jakoś tak mi nie podeszło, natomiast jestem w stanie docenić właśnie jego wkład w kinematografię i w kino takie bardziej gore właśnie, tak. Ten bardziej gore część slasherową. Natomiast słuchaj, i to naprawdę jestem mocno zdumiony, bo byłem przekonany, że tego nie widziałem, a jak zobaczyłem tę stopklatkę, to mówię, kurde, to przecież ci oni, tak? A tylko dlatego sobie skojarzyłem, to dlatego, że jak oni byli na samym początku przedstawiani, to jakim samochodem przyjechali, jak się zachowywali, to sobie pomyślałem, kurde, Scooby-Doo, tylko bez Shaggy'ego i marihuany.
Prawda? Tak, dokładnie, nie? Dokładnie, tak, no naprawdę. I jeszcze oczywiście przyjechali jacy nowocześni do tego miasteczka i oni będą dyktować wszystkim warunki, wiadomo, prawda, a redneki to nie znają nic o niczym i można po prostu do nich gadać po nowoczesnemu, oni i tak nic nie będą rozumieć, no ale Michael Myers się z nimi ładnie Jezus, co ja okay, gadam?
Pomyliłaś już Leatherface'a z Jasonem, teraz z Michael.
Bo wiesz co, dlatego, że myślałam o tym, jakbyśmy mieli dać takich podstawowych morderców z filmów. No to takie, według mnie przynajmniej, według większości osób, to takie trzy podstawy, to jest właśnie Leatherface, Michael Myers i Jason, prawda? No.
Jeszcze Hellraiser'a bym do tego dorzucił.
No wiadomo, ja jeszcze Hellraiser'a, no i mamy Freddy'ego Krugera, prawda, też wspaniały no. Jest.
Wiesz co, wydaje mi się, że ten chyba nawet remake, reboot, nie wiem jak to nazwać, a ta wersja teksańskiej masakry to jest miejsce, gdzie seryjni mordercy trafiają do piekła po śmierci i właśnie potem musisz grać w takim krapie.
Tak, dokładnie tak.
I,
No,
dla, i, dla, i dlatego w tych swoich pierwszych instancjach tak bardzo się starają, tak, żeby przeżyć, żeby pozabijać wszystkich wokół, bo oni wiedzą, że gdzieś tam jest jakieś studio, które kiedyś wykupi prawa do ich postaci i ich tak zeszmaci,
ale
że nie będzie się
właśnie.
to.
Tak, ja w ogóle, bo dalej są kręcone i mają być też nowo kręcone części Koszmaru z Elm Street z Freddym Kruegerem. I to właśnie też chodzi o jakieś prawa autorskie, o prawa do postaci, i oni po prostu, żeby nie stracić tych praw, nie chcę tutaj na 100% mówić, to oni po prostu muszą kręcić te części dalej, prawda? I więc no, to jest takie wszystko na siłę kręcone, byleby nie stracić tych praw, byleby nie stracić tego dorobku, którego się dorobili. I to jest takie, widzisz sam, jak to wygląda, prawda? Tak samo jak ta nowa część Freddy'ego Kruegera. No, porażka, no niestety. Freddy Krueger jest jedyny i tak będzie, no i to się nie zmieni, no
Sorry
niestety.
za kolejne odwołanie do DHL-u, ale sobie pomyślałem o filmie Freddy Kurier, bo tak ładnie się przejęzyczyłaś
O,
przed chwilą.
fajna, zamawiałabym z niej najbardziej. No patrz, nikt do nas nie zadzwonił. Co wy nie znacie horrorów, które uważacie za świetne, średnie albo krapy?
Ja się
Co?
będę trzymał tego, że jeżeli audycja jest dobrze prowadzona, to wtedy ludzie po prostu nie chcą się wbijać, żeby nie przeszkadzać.
A tak, całkowicie się z tobą zgadzam. Audycja jest prowadzona rewelacyjnie, więc ludzie nie chcą nam przeszkadzać. Tak. Całkowicie się zgadzam. Ja bym tak, ten nasz pomysł o trzech filmach na łebkach, świetny, średni, jak i krap. Ja mam dużo horrorów i dużo filmów, które mogę na tę mantrę przerobić, więc na pewno spodziewajmy się jeszcze czegoś w tej materii i wiem, że ty też.
Tak, myślę, że jeszcze ta forma na pewno powróci, a na dzisiaj, no cóż, życzymy wam strasznych snów.
Oj tak,
Karol chyba pod
zdecydowanie.
poduchy.
Tak.
I brak węgla do piwnicy.
Oj, to już będzie to już najgorsze, czego mogłeś życzyć.
Wiesz, no jeszcze zostaje atak nuklearny.
Nie wiem, co gorsze.
Brak węgla czy atak nuklearny? Co wolisz, zimno czy ciepło?
No właśnie.
Okej, słuchajcie, mam nadzieję, że bawiliście się przynajmniej w połowie tak samo jak my, bo my się wybawiliśmy naprawdę
Oj,
fantastycznie i
tak,
myślę, że nie przesadzam
zdecydowanie.
mówiąc tutaj w imieniu Oli,
Nie, absolutnie.
a my się dzisiaj z wami żegnamy, no i zapraszamy oczywiście na Discorda przy mikrofonie.
Tak.
Do słyszonka. Na razie, cześć.
Dzięki za donaty. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa.